Halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać. Jeżeli ktoś będzie mnie oglądał teraz, znaczy słuchał, bo to jest spotkanie na żywo audio, ponieważ nie chcę, żeby ponownie pojawił się jak ostatnio taki obraz beznadziejny, który zaburzał cały przekaz. Witam Was bardzo serdecznie na grupie i witam Was bardzo serdecznie w związku z cyklem wakacyjnym Tulistacji Bądź Blisko. W ramach tego cyklu było już pierwsze spotkanie poświęcone rodzicielstwu bliskości i nagranie z tego spotkania jest cały czas dostępne na grupie, więc zachęcam, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to wygląda z tego tulistacjowego punktu widzenia. I dlaczego ten temat jest tak ważny, to zachęcam do odsłuchania. Natomiast dzisiaj spotykamy się w związku z emocjami. Tematem przewodnim naszego spotkania dzisiejszego jest wsparcie dzieci w wieku od 3 do 6 lat w akceptowaniu, wyrażaniu i odczuwaniu emocji, czyli wsparcie w radzeniu sobie z emocjami. I to wsparcie polegające na korzystaniu z narzędzi uważności. Jednocześnie mając na uwadze, że cały czas znajdujemy się w przestrzeni rodzicielstwa bliskości, czyli cały czas z tyłu głowy mamy gdzieś to przekonanie wewnętrzne i determinację, żeby być dla dziecka bezpieczną bazą, żeby wraz z dzieckiem tworzyć fajną, wartościową relację, opartą na wzajemnym szacunku, akceptacji i miłości. Czyli jakby te kwestie są fundamentalne i z tego poziomu wychodzimy dalej, czyli wychodzimy już do tego, jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, w wyrażaniu emocji, dlaczego to jest tak ważne i jak na tej drodze może nam pomóc uważność, a dokładnie różnego rodzaju narzędzia i techniki mindfulness, przystosowane oczywiście do możliwości poznawczych dziecka. Punktem wyjściowym też dla naszych rozważań i dla naszego dzisiejszego spotkania jest cytat z książki Uważność i spokój żabki, jednej z ważniejszych pozycji dla wszystkich tych, którzy chcą zgłębiać tajniki mindfulness wraz ze swoim dzieckiem. I ten cytat brzmi: akceptowanie uczuć, świadome ich odczuwanie i nazywanie to bardzo ważna i podstawowa umiejętność, jakiej możesz nauczyć swoje dziecko. No i właśnie pochylimy się nad tym akceptowaniem uczuć, świadomym ich odczuwaniem w ciele i nazywaniem. Jak to wszystko ugryźć? Zanim przedstawię Wam narzędziownik i przykładowe ćwiczenia, które możecie sami stosować, modyfikować, to chciałabym trochę powiedzieć właśnie o tym wsparciu emocjonalnym i nawiązać do wcześniejszego naszego spotkania na żywo dotyczącego rodzicielstwa bliskości, gdzie mówiłam, że bliskość wiąże się z byciem blisko ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi myślami, ze swoim ciałem. Jak i bliskość w interakcjach, w tym przypadku rodzic, opiekun, dziecko, i bycie blisko jego emocji, bycie blisko dziecka w przeżywaniu emocji. Czyli tak naprawdę, mówiąc o tym wsparciu emocjonalnym, będziemy mówić o byciu blisko siebie i swoich własnych emocji oraz o byciu blisko emocji dziecka. Bycie blisko siebie i swoich emocji to jest też temat rzeka, na temat którego można stworzyć tony książek i tak naprawdę osobne spotkanie, więc ja tylko o to zahaczę. To jest znowu kwestia tak zwanej ekologii rodzica, ściśle związanej z rodzicielstwem bliskości, czyli przekonaniem, że jeżeli chcemy nad czymś pracować, w czymkolwiek wspierać dziecko, zaczynamy od siebie, zaczynamy od pracy nad sobą. Wszelką pracę zaczynamy jako punkt wyjścia, biorąc siebie samych. Czyli jeżeli nam zależy na tym, aby nauczyć nasze dziecko i wesprzeć je w akceptowaniu uczuć, w świadomym ich odczuwaniu w ciele i nazywaniu, to my sami musimy te umiejętności posiadać. Czyli musimy sami Być blisko właśnie swoich emocji, swojego świata uczuć. Im bardziej my jesteśmy swobodni w tej przestrzeni, im bardziej my potrafimy dbać o swoje emocje, w sensie akceptować je, wyrażać je świadomie i odczuwać je w swoim ciele, nazywać, mówić o nich, tym większa jest szansa, że właśnie na zasadzie naśladownictwa, na podstawie tak zwanych neuronów lustrzanych i na podstawie tak zwanego mózgowego Wi-Fi i rezonansu limbicznego, inaczej mówiąc, są olbrzymie szanse na to, że dziecko również będzie tak samo swobodnie czuło się w świecie emocji. Będzie je akceptować, będzie je świadomie odczuwać w ciele i będzie umiało o nich mówić, a przede wszystkim będzie umiało o nich rozmawiać z nami. Jeżeli my sami troszczymy się o swoje emocje, mówimy o nich, nazywamy je, nie ukrywamy ich, nie dzielimy na te dobre, które możemy pokazać i na te złe, które będziemy zawsze ukrywać, to tak naprawdę pokazujemy dziecku, jak ten świat emocji wygląda i jak się w nim poruszać. Dajemy mu przykład. I to jest właśnie ta ekologia rodzica. I to jest właśnie to bycie blisko siebie i swoich emocji. Zaczynamy od tego, żebyśmy my umieli radzić sobie z trudnymi emocjami. Oczywiście to jest praca na całe życie. To nie jest tak, że posiądziemy nagle magiczną różdżkę od emocji i już zawsze będziemy opanowani, a poziom naszej samoregulacji będzie rewelacyjny. Tak nie jest. To jest praca na całe życie, to jest coś, nad czym trzeba się pochylić. To jest właśnie ten element człowieczeństwa, który wymaga właśnie regularności i swego rodzaju dyscypliny. A do tej regularności i dyscypliny wrócimy, kiedy będę mówiła o uważności. Idąc dalej, mamy już to bycie blisko siebie i swoich emocji, więc możemy przejść do kwestii bycia blisko emocji dziecka. I tutaj pojawia się to słynne już pojęcie, o którym wielokrotnie mówiłam, o którym wielokrotnie pisałam, czyli emocjonalna dostępność. Emocjonalna dostępność to jest tak naprawdę gotowość na emocje dziecka. Gotowość na to, by unieść te emocje, by wesprzeć dziecko w tych emocjach i by być z dzieckiem w tych emocjach. Czyli to jest gotowość właśnie na stworzenie swego rodzaju wspólnoty w emocjach. Ta gotowość nie tyczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie relacji dziecko-rodzic, ale każdej interakcji społecznej. Są badania, które potwierdzają, że osoby, które mają problemy natury psychicznej, łatwiej radzą sobie z tymi problemami, jeżeli mają wsparcie społeczne. Łatwiej sobie radzą, jeżeli mają bliskie osoby, które są gotowe pomóc im w udźwignięciu tych problemów. Są gotowi wesprzeć je emocjonalnie. I to się tyczy również osób dorosłych, więc nie ma się co dziwić, że w relacji rodzic-dziecko ta kwestia wspólnoty w emocjach, kwestia naszej gotowości do tego, by odpowiadać na emocje dziecka, by z nimi być, by je nazywać, by je akceptować takimi, jakie są, jest fundamentalna. I to jest właśnie ta kwintesencja emocjonalnej dostępności. Na czym to jeszcze polega? Tak naprawdę ta emocjonalna dostępność, ta wspólnota w emocjach polega na tym, że po pierwsze komunikujemy dziecku swoją szczerą, rzeczywistą troskę. W momencie, kiedy ono przeżywa trudne emocje, dajemy mu znać, że my z nim jesteśmy. Słyszę, że jesteś smutny, widzę, że jesteś rozzłoszczony, widzę, że jesteś zła, widzę, że jesteś rozgniewany. Wystarczy taki komunikat. Oczywiście ten komunikat wypowiadamy wtedy, kiedy emocje dziecka na tyle opadły, że on w ogóle ma uaktywnioną korę przedczołową, która myśli racjonalnie i usłyszy komunikat słowny i go zrozumie. Natomiast w tym momencie, kiedy jest w dzikim szale, mówiąc w cudzysłowie, gdy wpada w emocjonalne porwanie tak zwane i tak naprawdę wyraża tylko i wyłącznie swoje emocje, no to nasze mówienie na nic się zda. My musimy po prostu po pierwsze zabezpieczyć przestrzeń, żeby sobie dziecko nic nie zrobiło i próbować nawiązać z nim kontakt, najlepiej przez dotyk. Jeżeli sami oczywiście jesteśmy spokojni, bo to jest podstawowy warunek. Nasz spokój będzie warunkował spokój dziecka. I dopiero wtedy, kiedy my nawiążemy w końcu kontakt, chociażby przytuleniem, ukojeniem, byciem blisko, możemy powiedzieć właśnie: słyszę, że jesteś smutny, słyszę, że jesteś rozgniewany, ponieważ. Czyli zaczynamy werbalizować, zaczynamy uaktywniać mądrą sowę w głowie dziecka i uciekamy od tego stróżującego psa, szczekającego ciała migdałowatego, odpowiedzialnego za właśnie emocje i to tak zwane emocjonalne porwanie. Idąc dalej, nie dość, że komunikujemy szczerą, rzeczywistą troskę, to nazywamy od razu emocje. A to nazwanie emocji też jest bardzo ważne z tego powodu, że małe dzieci często tak naprawdę nie rozumieją i nie mają pojęcia, co się z nimi dzieje. One nie wiedzą, że odczuwają właśnie smutek, że to, co wyrażają, to jest złość, żal bądź gniew. Ponieważ przeżywane emocje przez dziecko nie są ich świadomym wyborem. Zresztą my dorośli też świadomie nie wybieramy sobie, nie podejmujemy nagle decyzji, o teraz będę się złościć, a teraz będę się śmiać, a za chwilę wybuchnę płaczem. To tak nie jest. To nie są świadome wybory. Agnieszka Stein w Dziecku z bliska mówi jasno, że emocje nie są czymś, co dziecko robi. Jest raczej czymś, co się mu przydarza. I tak naprawdę emocje zalewają dziecko. I to jest znowuż to golemanowskie emocjonalne porwanie. Goleman, twórca pojęcia inteligencji emocjonalnej, stworzył też właśnie pojęcie emocjonalne porwanie, czyli ten moment, w którym emocje biorą górę nad wszystkim tym, co robimy i nie jesteśmy w stanie tak naprawdę podjąć żadnej racjonalnej decyzji. I nie jestem w stanie tak naprawdę sam ukoić swoich nerwów. To jest ten moment, kiedy zupełnie odcinamy się od wszelkich elementów racjonalnych w naszej głowie, kiedy działają tylko i wyłącznie emocje. No i tak jest właśnie u dzieci, zwłaszcza, że kora przedczołowa się rozwija. Rozwija się dopiero na tym etapie i potrzebuje cały czas naszego wsparcia, wsparcia jako tego zewnętrznego mózgu, o którym też mówiłam podczas ostatniego spotkania. I tutaj chciałam Wam przytoczyć cytat bezpośrednio już z książki Agnieszki Stein na temat tego wsparcia, bo jest on rewelacyjny. On podsumowuje tak naprawdę wszystko to, co od dłuższego czasu próbuję Wam powiedzieć. Kiedy pojawiają się trudne uczucia, warto na pewien czas odłożyć zajmowanie się innymi sprawami. Jest takie powiedzenie, że kto jest w pokoju z emocjami, nie może być równocześnie w pokoju ze zdrowym rozsądkiem. Kiedy dziecko przeżywa trudne emocje, próby uzyskania od niego współpracy są najczęściej nieskuteczne. Im bardziej rodzicowi zależy na tym, żeby dziecko przestało płakać, krzyczeć, złościć się i posłuchało go, tym dziecku trudniej jest to zrobić. Zamiast tego warto zakomunikować dziecku rzeczywistą troskę, zająć się jego emocjami oraz nazwać je, ponieważ małe dzieci często nie rozumieją, co się z nimi dzieje. Przeżywanie emocji nie jest świadomą decyzją, wyborem. Nie jest czymś, co dziecko robi. Jest raczej czymś, co się mu przydarza. Emocje zalewają dziecko. Może się ono czuć niespokojne i zagubione. Potrzebuje usłyszeć, że jego doświadczenia są normalne, są adekwatnym sposobem przeżywania trudnej sytuacji, w której się znalazło. No i tutaj od razu tym cytatem przechodzimy dalej. Nie dość, że wsparcie emocjonalne polega na tym, że my jesteśmy blisko, że my to akceptujemy i mówimy, że dziecko nie jest w tym samo, że ma wsparcie, że rozumiemy i jesteśmy obok, to potrzebuje usłyszeć również, że takie doświadczenia są normalne, że to nie jest tak, że my zawsze jesteśmy radośni i szczęśliwi, że spotykają nas różne sytuacje w życiu i my różnie na te sytuacje możemy reagować i że to jest okej. Cały czas ten komunikat podstawowy rodzicielstwa bliskości: jesteś okej, jaki jesteś. Idąc dalej, można powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że wszystkie emocje są okej, natomiast sposób ich wyrażenia i nasze zachowanie może już nie być akceptowalne społecznie. I na tym polega tak naprawdę nasze wsparcie, żeby pokazać dziecku inne sposoby wyrażania emocji, takie, które są dla niego bezpieczne i takie, które są akceptowalne społecznie. takie, które go będą wspierać w radzeniu sobie z tymi emocjami. Ale do tego przejdziemy dalej, bo chciałam się jeszcze zatrzymać nad tym, że warto zaznaczać, że wszystkie emocje są normalne. To polega między innymi właśnie na tym, że my sami jesteśmy blisko swoich emocji i my też o swoich emocjach dziecku mówimy. Jeżeli jesteśmy zmęczeni i rozdrażnieni, ponieważ mieliśmy zły dzień w pracy, to my jesteśmy w stanie o tym dziecku powiedzieć, że jestem zmęczona i rozdrażniona, ponieważ miałam niefajną, nieciekawą sytuację w pracy. Że takie emocje są ok, że takie rzeczy się zdarzają. Jednocześnie tym komunikatem dajemy znać dziecku, że my nie czujemy się bezradni w kontakcie z jego emocjami. Czyli tak naprawdę nasza emocjonalna dostępność jest otwartym, szczerym, życzliwym działaniem. My nie jesteśmy bezradni, nie jesteśmy nagle zaskoczeni, że dziecko wyskakuje z jakimś dziwnym zachowaniem bądź dziwnymi emocjami, bo dajemy mu do zrozumienia, że takie rzeczy się zdarzają, że to jest część człowieczeństwa. Co ważne, najlepiej by było, żebyśmy nigdy nie pokazywali, że jesteśmy zirytowani, źli i poddenerwowani emocjami dziecka i tymi trudnymi emocjami, które ono wyraża. Dlaczego? Bo wtedy dajemy taki komunikat, że coś jest nie tak, że te emocje są nie na miejscu, że rodzic nie jest w stanie ich udźwignąć. Dlatego też te wszystkie formy szybkiego pocieszenia i szybkiego zlikwidowania danej emocji w stylu nic się nie stało, to przecież nie jest powód do złości, przestań się gniewać, zaraz będzie dobrze, przestań się mazgać, albo jeszcze gorsze sformułowania mające natychmiast ukrócić zachowanie dziecka, albo słynne uspokój się, po którym nawet dorosły tak naprawdę nie jest w stanie się uspokoić. To są komunikaty, które jakby dają do zrozumienia dziecku, że to, co ono w danej chwili czuje, jest nie na miejscu. Bo skoro to nie jest powód do złości, nic się nie stało, to z nim musi być coś nie tak. Skoro on tak, a nie inaczej zareagował. Więc warto dać tą przestrzeń na to, że dziecko jest zupełnie kimś innym niż my. Że to jest osobny podmiot, osobna jednostka, która ma pełne prawo w swój własny sposób przeżywać świat. I to, co dla nas jest błahostką, dla niego może być dramatem i sprawą życia lub śmierci. To, że dla nas źle ukrojona kanapka nie ma znaczenia, nie oznacza, że dla dziecka to nie będzie powód do smutku, tak? To jest jego świat, to jest jego odczuwanie rzeczywistości i warto go uszanować w ten sposób właśnie, żeby pozwolić mu na te emocje, nazwać je i spróbować znaleźć jak najlepsze rozwiązanie na wyrażenie tych emocji oraz rozwiązanie na naprawienie danej sytuacji. Czyli podsumowując to, co mówię, jest takie trio podstawowego wsparcia. Dostrzeganie, uznawanie i nazywanie. Dostrzegam stan emocjonalny dziecka, uznaję go, czyli daję mu prawo bycia, bo dziecko nie jest mną i nie odczuwa tak jak ja nie jestem w jego skórze. I nazywam te emocje, żeby móc iść dalej. Żeby móc sobie z nimi poradzić. Czyli jeszcze raz, dostrzegam stan emocjonalny i pokazuję swoją emocjonalną dostępność. Jestem blisko i wspieram. Uznaję stan emocjonalny dziecka. Bez oceniania, bez etykietowania, bez prób nadania mu małego stopnia ważności. Uznaję podmiotowość dziecka, uznaję jego indywidualizm, a następnie nazywam te emocje, żeby móc z nimi pracować. A jak z nimi pracować? No właśnie, podsuwać dziecku sposoby na radzenie sobie z emocjami. Czyli znowu ta fundamentalna sprawa, wszystkie uczucia są ok, ale nie każde zachowanie jest ok. Więc najczęściej dzieci sięgają po te zachowania, które znają, które mają w swoim pakiecie. Te, które jakby pierwsze wychodzą z nich bez właśnie racjonalnej analizy, tylko w wyniku emocjonalnego porwania, na przykład kopanie, gryzienie, rzucenie się na podłogę. Po prostu innych narzędzi do wyrażenia siebie dziecko najwyraźniej nie ma. I nasza rola jest w tym, żeby podsunąć dziecku sposoby na to, żeby te emocje wyrazić w inny sposób, żeby je w inny sposób załagodzić, żeby wrócić do równowagi emocjonalnej w sposób, który wspiera, tak? W sposób, który jest bezpieczny i dla rodzica, i dla dziecka, i dla otoczenia. Co istotne, każde dziecko i każdy rodzic wypracowują swoje własne sposoby na radzenie sobie w trudnych sytuacjach. To jest dość oczywiste stwierdzenie tak naprawdę, bo każdy z nas inaczej się regeneruje, prawda? Każdy z nas inaczej radzi sobie z trudnymi sytuacjami. Jedni potrzebują się wybiegać, inni wyleżeć, jeszcze inni wyspać, inni potrzebują pójść z kimś pogadać. I dokładnie tak samo jest z dziećmi. I dokładnie tak samo jest z tym całym narzędziownikiem radzenia sobie z emocjami, co my możemy dziecku zaproponować. Najlepiej wyjść ze swoich narzędzi, najlepiej swoim przykładem, jak my radzimy sobie z emocjami, próbować pokazać dziecku, jak ono może sobie radzić. I teraz tak naprawdę przechodzimy już do tej drugiej części, czyli do tego, jak można wykorzystać techniki mindfulness, czyli techniki uważności i różne ćwiczenia i zabawy dla dzieci w duchu uważności, żeby o tych emocjach mówić i żeby dać dziecku możliwość radzenia sobie z tymi emocjami. Tylko zanim do tego przejdę, to widzę, że Marta napisała pytanie, już spróbuję je odczytać. Rodzi mi się pytanie, czy ja sama jestem w stanie w miarę obiektywnie ocenić, czy ja jestem gotowa na ten drugi krok, czyli dostępność emocjonalną. Czy moja intuicja i ciągle próby nazywania emocji i mówienia o nich wystarczą, czy powinnam szukać odpowiedzi wśród innych? No to jest dość skomplikowane pytanie, natomiast pierwsza odpowiedź, jaka mi się nasuwa, to jest jednak to przekonanie bliskościowe, że my, będąc najbliżej swojego dziecka, wiemy najlepiej. My możemy jak najbardziej rozwijać się w danym kierunku, czytać na dany temat, rozmawiać o określonych sytuacjach z innymi osobami, których zdanie jest dla nas ważne. Natomiast w tych sytuacjach, kiedy my mamy jakąś wewnętrzną właśnie intuicję mamy, intuicję rodzica, intuicję opiekuna, że tu trzeba pomóc, tu może warto porozmawiać o emocjach, to jak najbardziej warto to zrobić, tak? Nigdy za wiele wsparcia, nigdy za wiele bliskości, nigdy za wiele miłości. A my cały czas mówimy o tym, żeby z taką szczerą, otwartą życzliwością podejść do emocji dziecka, do tej jego podmiotowości i wyjątkowości w przeżywaniu emocji. Więc tu nie chodzi chyba tak naprawdę właśnie o obiektywną ocenę. Chodzi właśnie o tą waszą prywatną subiektywność, o ten wasz prywatny świat, waszą własną więź. Każdy z zewnątrz będzie to widział przez pryzmat swoich emocji, przez pryzmat swojej wiedzy, przez pryzmat swoich własnych doświadczeń i nie jest z wami na co dzień. Więc jak najwięcej jednak czuć tym sercem mamy i kierować się jak najbardziej tym subiektywnym spojrzeniem na sytuację, bo my często nieracjonalnie wiemy, kiedy pomóc dziecku. My widzimy po gestach, że coś jest nie tak i tak z obiektywnego, z zewnątrz, okiem sąsiada, jak ja to mówię, mogłoby wyglądać na to, że przesadzamy, że dziecko przecież zachowuje się normalnie, nie krzyczy, nie płacze, ale my jako mamy, które przebywamy z nim częściej, po jednym geście jesteśmy często w stanie stwierdzić, że jednak coś jest nie tak. Więc raczej nie chodzi właśnie o tą obiektywną ocenę mojej gotowości na dostępność emocjonalną, tylko jeżeli ja to czuję, to czemu nie? Czemu nie wesprzeć? Czemu nie zapytać? Czemu nie porozmawiać? Mam nadzieję, że chociaż trochę rozwiałam twoje wątpliwości. Ja się, moi kochani, napiję szybko wody. Przepraszam, bo na pewno to było słychać. Niestety nie mam jeszcze wyciszaczy na mikrofon. I teraz przejdziemy już do tej drugiej części, żeby nie przedłużać. Czyli tej części z różnymi przykładowymi narzędziami, z różnymi przykładowymi ćwiczeniami, z których możemy korzystać w świecie uważności na emocje. Pierwsza rzecz, jaką chciałam Wam zaproponować, to przede wszystkim miejsce spokoju, tak zwane. Czyli spróbować z dzieckiem stworzyć przestrzeń, specjalną przestrzeń, gdzie może się zrelaksować, gdzie może odpocząć, gdzie może zrzucić to całodzienne napięcie i stres. Fajnie, jeżeli my sami mamy takie miejsce. Jeżeli dziecko wie już od jakiegoś czasu, że na przykład jak mama idzie do sypialni położyć się na łóżku, to to jest komunikat, że ona idzie sobie odpocząć. Albo gdy mama siada na balkonie z kawą, to jest jej moment relaksu. Bo to jest, są właśnie te neurony lustrzane, że skoro mama ma swoje miejsce na balkonie ulubione, gdzie odpoczywa, gdzie się regeneruje, to fajnie by było, gdybym ja też takie miejsce miał bądź miała. To jest takie zaproszenie dziecka do tego, żeby mu pokazać, że może zadecydować o pewnej przestrzeni w domu, która będzie tylko jego i jeszcze będzie miała specjalne przeznaczenie. I to nie będzie takie zwykłe przeznaczenie, jak przestrzeń do jedzenia, przestrzeń do spania, przestrzeń do mycia, tylko przestrzeń do relaksu, przestrzeń właśnie do spotkania się ze swoimi emocjami. Jeżeli mieszkacie, macie takie warunki lokalowe, że nie możecie wyodrębnić jakiegoś kącika nawet w pokoju dziecięcym, to wystarczy rzecz, która to symbolizuje. To może być poduszka, to może być miś i to jest wasz wewnętrzny język, tego inni nie muszą wiedzieć. To jest wasz rodzinny symbol, że gdy na przykład dziecko będzie brało tego, a nie innego misia, to znaczy, że chce odpocząć, to znaczy, że przeżywa trudne emocje i potrzebuje wsparcia, na przykład. Czyli to jest pierwsza propozycja, wy nie musicie z tego korzystać, bo cały czas powtarzam, że liczą się ludzie, a nie zasady. To jest wachlarz do wykorzystania, jeżeli w ogóle do was nie przemawia miejsce, bo są obiekcje przeciwko temu, że na przykład dziecko, żeby się wyciszyć, żeby się zregenerować, będzie potrzebowało tylko i wyłącznie tego miejsca i gdy na przykład jesteście gdzieś na zewnątrz, to brak tego miejsca spowoduje, że dziecko już nie będzie w stanie się wyciszyć i zapanować nad swoimi emocjami, oczywiście przy naszym wsparciu, bo my cały czas mówimy o tej samoregulacji dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a one potrzebują naszego wsparcia, my jesteśmy tym zewnętrznym mózgiem. My jesteśmy tym zewnętrznym wsparciem w samoregulacji. Więc jeżeli macie takie obiekcje, to nie korzystać z miejsca. Natomiast jeżeli na tyle znacie swoje dziecko, że wiecie, że inne techniki uspokajania, które będziecie ćwiczyć, z którymi będziecie się zapoznawać, będą też do wyboru, do koloru, tak mówiąc kolokwialnie, a miejsce wyciszenia będzie czymś fajnym na czas pobytu w domu, to jak najbardziej możecie z tego skorzystać. Cały proces w ogóle aranżowania takiego miejsca, wybierania rzeczy, wybierania poduszki, wybierania kolorów, wybierania atrakcji, to jest już świetna zabawa, to jest już ten moment budowania bliskości, ten moment wspólnej więzi, to jest właśnie to rodzicielstwo przez zabawę, kiedy my schodzimy do poziomu dziecka i próbujemy odkryć jego świat, jak on widzi tą swoją małą oazę spokoju. Czyli miejsce spokoju jako pierwsza propozycja wyjściowa. Druga propozycja wyjściowa to jest tak zwany słoik z emocjami. W książce Moja supermoc, uważność i spokój żabki, to jest książka z ćwiczeniami dla dzieci w wieku od 5 bodajże do 8 lat, z ćwiczeniami z uważności, ten słoik z emocjami nazywany jest kociołkiem mojego umysłu. Chodzi o to, że kupujemy kilka kolorów brokatu, bierzemy zwykły słoik, wrzucamy tam ten brokat, zalewamy wodą i zamykamy. I ten słoik symbolizuje nasz umysł. I możemy porozmawiać z dzieckiem, że tak naprawdę słoik, który sobie stoi, ma przejrzystą, piękną wodę, czystą wodę. Na dnie są te wszystkie emocje i myśli. To jest nasz umysł, kiedy jest spokojny. Jeżeli potrząśniemy tym słoikiem, to brokat zacznie latać we wszystkie strony, tak, w tej wodzie. Woda się na tyle zaciemni od tego brokatu, że nie będziemy w stanie zobaczyć jej przejrzystości. W związku z tym możemy powiedzieć, że to jest właśnie ten moment wzburzenia, to jest ten moment przeżywania emocji, kiedy one wszystkie kotłują się w naszym umyśle, razem z tymi wszystkimi myślami towarzyszącymi trudnym emocjom. I możemy pobawić się w takie zgadywanie z dzieckiem, Co w takim razie trzeba zrobić, żeby te emocje znowu osiadły na dno, żeby się uspokoić? Czy my mamy dalej trząść, dalej je przeżywać, czy może lepiej odłożyć słoik i poczekać, aż emocje spadną na dno, aż ten brokat spadnie na dno? I oczywiście metodą prób i błędów dojdziemy do tego, że najlepiej jest położyć słoiczek na podłodze czy na stole i poczekać, aż te wszystkie brokatowe elementy spadną na dno. Czyli poczekać, aż emocje, aż myśli opadną. A w jaki sposób czekać? To jest już właśnie propozycja trzecia. Czyli od takiej rozmowy o tym, gdzie te emocje się rodzą w naszym umyśle, razem z tymi wszystkimi myślami, które emocjom towarzyszą, przechodzimy od razu w tej rozmowie do tego, gdzie w ciele w takim razie znaleźć spokój. I odpowiedź pierwsza brzmi, że spokój jest w brzuszku. Skoro w głowie powstają te emocje i te wszystkie myśli, to żeby się od nich uwolnić, poszukać spokoju, poczekać, aż ten brokat opadnie, warto skierować swoją uwagę do brzuszka. Można sobie na przykład wyobrazić, że powolutku, po małej nici, jak drobny pajączek, schodzimy tup, tup, tup z głowy do brzuszka i w tym brzuszku jest zawsze spokojnie, w tym brzuszku jest zawsze bezpiecznie. I żeby ten spokój jak najszybciej uzyskać, trzeba całą swoją uwagę skierować do brzuszka. A najlepiej skierować do tego brzuszka swój oddech. I tu już wchodzimy właśnie w pierwsze techniki mindfulness, czyli zejście do brzuszka i skupienie się na oddychaniu polegającym na tym, że gdy wdychamy powietrze, brzuszek unosi się do góry, a gdy wydychamy powietrze, brzuszek opada. I tutaj jest już naprawdę pole do popisu do tych wszystkich ćwiczeń, które mają wypracować nam prawidłowy oddech przeponowy i oddech, który uspokaja. Jednym z nich, takim bardzo bliskościowym, który ja stosuję podczas warsztatów Strażnicy Emocji tutaj u siebie dla rodziców i dzieci, są tak zwane brzuszkowe przytulanki. Polegają one na tym, że dziecko przykłada swoją główkę do naszego brzucha. Leżymy sobie gdzieś oczywiście swobodnie i wygodnie. Dziecko kładzie się tak, żeby mieć głowę na naszym brzuchu i nasłuchuje, co tam w tym brzuszynie się dzieje, jak tam się wyraża ten cały spokój w brzuchu, a jednocześnie sprawdza, czy brzuch mamy, czy brzuch opiekuna, brzuch taty podnosi się w czasie wdechu i opada w czasie wydechu. To jest bardzo bliskościowe, dotykowe i uspokajające. Kiedy prosimy dziecko, żeby też spróbowało swój rytm oddechu dostosować do tego falowania naszego brzucha. A później możemy zmienić rolę, że dziecko kładzie się wygodnie, my przytulamy się głową do jego brzuszka i to on teraz swoim wdechem podnosi naszą głowę, swoim wydechem nasza głowa opada i to my dostosowujemy się do jego oddechu. I możemy właśnie wtedy porozmawiać o tym spokoju, który się wtedy rodzi, o tym, że ten spokój jest właśnie w tym oddechu, że spokój jest w tym brzuchu. Innym ćwiczeniem, który jakby zaprasza właśnie do pracy z oddechem, która jest, a oddech jest takim podstawowym narzędziem w uważności, jest usypianie misia na brzuszku. O tym już pisałam też na profilu jakiś czas temu. Czyli prosimy, żeby dziecko położyło się wygodnie na plecach, wybrało swoją ulubioną maskotkę, położyło ją na brzuchu i ukołysało do snu swoim oddechem i swoim spokojem. Czyli po pierwsze znowu kierujemy swoją uwagę do brzuszka i kierujemy swoją uwagę na oddech. Ten oddech robi się bardzo delikatny i bardzo spokojny, co w efekcie prowadzi do obniżenia się hormonów stresu w organizmie dziecka. Ten oddech musi być na tyle delikatny, żeby miś sobie właśnie swobodnie falował w górę i w dół i w ten sposób był ukołysany do snu. Inne ćwiczenie, bardziej takie ożywcze, które również stosuję podczas zajęć Strażnicy Emocji, to są tak zwane oddechowe masażyki i gilgotki. Oddechowe masażyki polegają na tym, że najpierw dziecko siada przed nami i my w czasie wdechu wędrujemy paluszkami delikatnie po plecach, tak jak są te rymowanki idzie rak, niebo rak, albo idzie kominiarz po drabinie, czyli tak delikatnie paluszkami po pleckach wędrujemy z wdechem do góry i z wydechem schodzimy w dół. Powtarzamy tą sekwencję maksymalnie 3 razy i na koniec rozpoczynamy gilgotki, żeby dziecko się ożywiło, żeby zaczęło się śmiać, żeby wzięło głęboki wdech, żeby ta przepona rzeczywiście pracowała, żeby ten oddech rzeczywiście był tym głównym narzędziem, na którym się skupiamy. A jednocześnie przez te masażyki dotykowe cały czas jesteśmy w tym obrębie budowania bliskości poprzez dotyk. Oczywiście w kwestiach sensoryki, nadwrażliwości na dotyk, jeżeli dziecko nie lubi być dotykane, to my go do niczego nie zmuszamy. Ja jeszcze do tego wrócę na sam koniec, kiedy będę mówiła o zasadach BHP w takich ćwiczeniach. Natomiast już teraz nadmieniam, że do niczego nie zmuszamy. Nie lubi dotyku, nie lubi się, jak ktoś mu się kładzie na brzuchu i powie, że to ćwiczenie mu nie pasuje. Nie zmuszamy, wymyślamy coś innego, na przykład obserwowanie swojego brzucha podczas wdechu i wydechu. Czyli oddechowe masażyki i gilgotki też już Wam powiedziałam. I następna propozycja to jest ocean spokoju w moim brzuszku. To jest medytacja, którą uwielbiam. To jest zabawa, która może być przedłużona aż do wspólnego wykonywania rysunku. I to jest jedno z narzędzi, z których również ja korzystam podczas warsztatów. Jest sprawdzone i naprawdę buduje wspaniałe relacje pomiędzy rodzicami i pomiędzy innymi dziećmi w momencie, kiedy one się chwalą później swoim oceanem spokoju w brzuszku. Ćwiczenie polega na tym, że leżymy sobie na plecach, kierujemy swój oddech do brzuszka i wyobrażamy sobie, że w brzuszku mamy ocean i falują te fale w rytm naszego oddechu. Im my spokojniej oddychamy, tym te fale są spokojniejsze, ocean jest przyjemniejszy, woda jest bardziej przejrzysta, ciepła, przyjemna. I zaczynamy sobie wyobrażać, że w tej wspaniałej, przyjemnej, ciepłej wodzie pływają rybki. Pływają rybki spokoju i wyobrażamy sobie, jakie mają kolory, jakie mają kształty, jak wygląda ten mój własny, osobisty ocean spokoju. Ćwiczymy kilka minut, w zależności też od natury dziecka. Jeżeli jest bardzo żywotne, to wystarczy minuta, a nieraz nawet i krócej. I stopniowo dopiero zwiększamy czas takiej zabawy. Na koniec prosimy już, żeby zrezygnować z wizualizacji i powrócić do swojego oddechu i otworzyć oczy i wstać. I wtedy możemy właśnie razem z dzieckiem narysować swoje własne, prywatne oceany spokoju i te rysunki trzymać gdzieś w specjalnym miejscu. I możemy na przykład mówić się z dzieckiem, że gdy zaczyna się złościć, gdy czuje niepokój, to idzie sobie po ten rysunek, spogląda na niego i przypomina sobie, że spokój, którego potrzebuje, jest w nim, że on ma w sobie w brzuszku olbrzymią moc, że ma swój własny ocean spokoju ze swoimi spokojnymi rybkami, że on sam w stanie jest nad tymi emocjami zapanować, ponieważ ma w sobie spokój, który mieści się w brzuszku. Kolejne ćwiczenia bardziej są już nakierowane na sam oddech, bo te, o których mówiłam, wykorzystują oddech, natomiast są nakierowane na ten oddech przeponowy do brzucha, czyli cały czas skupiamy się na tym, żeby brzuch nam się unosił podczas wydechu i opadał podczas wydechu. Natomiast teraz zaproponuję Wam ćwiczenia typowo oddechowe, rozluźniające, na przykład oddech góra-dół, czyli prosimy dziecko na siedząco, na stojąco, w jakiej pozycji będzie chciało, żeby podczas wdechu podnosiło ramiona do góry, a podczas wydechu spuszczało je na dół. To jest rozluźniające na barki i ramiona, czyli na to miejsce newralgiczne w ciele, gdzie najczęściej skupiają się wszystkie nasze negatywne emocje i całe napięcie z całego dnia. Czyli oddech góra-dół. W górę podnosimy, zaciskamy ramiona, w dół wydech, opuszczamy ramiona i rozluźniamy. To jest szybkie rozluźnienie, może być wykorzystane nawet na zewnątrz, gdy widzimy, że dziecko zaczyna się niepokoić. To wtedy właśnie warto wkroczyć z arcją uważności, jak ja to mówię, czyli zapytać się, co teraz czujesz, widzę, że coś się z tobą dzieje, myślę na przykład, że to jest jakaś złość, gniew, ponieważ, czyli mamy już nazwanie, mamy uznanie tych emocji, mamy naszą emocjonalną dostępność i teraz próbujemy się zastanowić, może pooddychamy góra-dół, żeby te emocje z siebie zrzucić, żeby się rozluźnić. Czyli mamy zaproponowane narzędzie. Inna zabawa to jest oddech pszczoły, czyli bierzemy wdech nosem, a wydech robimy ustami i bzyczymy bzzz, czyli wdech i wydech bzzz i staramy się bzyczeć jak najdłużej. O co chodzi? Im dłuższy wydech, tym szybciej my uruchamiamy parasympatyczny układ nerwowy, czyli ten odpowiedzialny za relaks, ten odpowiedzialny za spokój, ten odpowiedzialny za równowagę hormonalną w organizmie. Obniżamy hormony stresu w organizmie, uspokajamy się. Tak oddychamy zasypiając. Zasypiając, wchodząc już w stan głębokiego snu, skraca nam się wdech, wydłuża nam się wydech i można to wykorzystać w drugą stronę. Chcemy się zrelaksować i uspokoić, to automatycznie skracajmy sobie wdech, wydłużajmy wydech i ćwiczeniem, które uczy nas wydłużać wydech, jest właśnie oddech pszczoły. Innym ćwiczeniem związanym z wizualizacją jest zabawa "Jestem balonem". Bierzemy balony, dmuchamy balony z dzieckiem i wyobrażamy sobie, że ten balon jest nadmuchiwany różnymi emocjami. I następnie, gdy on już jest taki pełen tych różnych emocji, powolutku spuszczamy delikatnie z niego powietrze. I to po pierwsze otwiera nam rozmowę z dziećmi. Kiedy czują się jak taki balon? Kiedy czują się przepełnione różnymi emocjami? W jakich sytuacjach? Przy jakich osobach? I jak te emocje się w nich kumulują, gdzie one je czują w ciele, na przykład gdzie czuje złość, gdzie wtedy czuje gniew, czy w głowie, czy w ręce, czy w sercu, czy w klatce piersiowej. I tutaj należy pamiętać, że dziecko jest właśnie podmiotem, więc nie ma złej odpowiedzi. To, że my czujemy strach, na przykład głównie w ściśniętym gardle, nie oznacza, że dziecko też będzie tak czuło. No ma prawo czuć ten strach gdziekolwiek indziej, więc każda odpowiedź jest prawidłowa. Właśnie, i z tej zabawy "Jestem balonem" wychodzimy do takiej rozmowy, a później przechodzimy do ćwiczenia, że nabieramy powietrza jak balon i później powolutku, jak najdłużej wydychamy to powietrze, wydychamy te wszystkie negatywne emocje, wypuszczamy wszelki stres, wszelkie zmęczenie, wszelki smutek, złość i gniew tym oddechem. Czyli ten drugi zestaw ćwiczeń związanych ze spokojem, który jest w moim oddechu, tak to nazwałam, to jest oddech góra-dół, oddech pszczoły oraz zabawa "Jestem balonem". Inną zabawą, która otwiera właśnie na nazywanie emocji i ich akceptowanie, jest tak zwana moja wewnętrzna prognoza pogody. Czyli rozmawiamy z dzieckiem, jaką pogodę w sobie czuje. Na przykład z rana, albo potem jak wróci do domu z przedszkola. Jaka pogoda w środku w tobie panuje? Czy jest słonecznie, radośnie, wesoło? Czy jesteś uśmiechnięty? Czy jest lato? Czy świeci słońce, czy może jesteś zły, rozgniewany, jest burza, grad, pioruny, czy może jesteś smutny i pada deszcz. Sami również o swoich emocjach możemy w ten obrazowy sposób mówić. Na przykład, jestem dzisiaj bardzo rozgniewana, ponieważ i moja wewnętrzna pogoda to dzisiaj pioruny, to dzisiaj grzmoty, to dzisiaj wielka burza wewnętrzna. W ten sposób też kształtujemy swój prywatny język do rozmów o emocjach z dzieckiem. I idąc dalej, uczymy akceptacji tych emocji. Na zasadzie akceptacji pogody. My nie możemy wpłynąć na pogodę. Tak samo nie możemy od razu, natychmiast zdecydować się, że zmieniamy pogodę wewnątrz nas, czyli że zmieniamy stan emocjonalny. Ta pogoda się zmieni, tak? Ale w swoim czasie. Mamy taką otwartą furtkę do akceptacji tych emocji, do ich przeżycia, i do znalezienia na nie rozwiązania w swoim czasie, powoli, spokojnie, akceptując to, co jest we mnie, akceptując to, że nie zawsze świeci słońce. Można też tą swoją wewnętrzną prognozę pogody rysować, czyli możemy bawić się z dzieckiem i poprosić o to, że narysujemy wspólnie swoją pogodę, gdy jest radośnie. Narysujemy pogodę, gdy jest nam smutno, gdy jesteśmy źli, gdy za kimś tęsknimy, gdy jesteśmy z czegoś dumni. To naprawdę otwiera do bliższego poznania dziecka, do bliższego poznania siebie również i do stworzenia właśnie pięknej relacji z dzieckiem, opartej na zaufaniu i opartej na dialogu o emocjach, który jest bardzo ważny, jest niemalże kluczowy, jeżeli chcemy być bezpieczną bazą dla dziecka. Czyli podsumowując moje propozycje na dzisiaj, bo ja bym mogła gadać i gadać o tych różnych ćwiczeniach, ale nie chciałabym też przedłużać, bo jednak jesteśmy mamami, jesteśmy ojcami i czas jest cenny i chciałam, żeby to wszystko, co mówię, było skondensowane, to podsumowując, zaproponowałam Wam miejsce spokoju, słoik z emocjami, różne ćwiczenia w ramach przekonania, że spokój jest w moim brzuszku, jak zejście do brzuszka po pajęczynce jak pajączek i skupienie się na swoim oddechu w brzuszku, jak brzuszkowe przytulanki, czyli ja przytulam się do brzuszka dziecka, dziecko przytula się do mojego brzucha. Inne ćwiczenie to usypianie misia na brzuszku. Jeszcze inne, oddechowe masażyki i gilgotki. I na koniec z tego cyklu ocean spokoju w moim brzuszku. Kolejny cykl to spokój jest w moim oddechu i to typowe ćwiczenia oddechowe. Oddech góra-dół, ramiona w górę, ramiona w dół. Oddech pszczoły, czyli wydłużanie wydechu i bzyczenie, żeby uruchomić parasympatyczny układ nerwowy. Oraz zabawa, wizualizacja i rozmowa, jestem balonem. I na koniec narzędzie do tego, żeby nazywać emocje, akceptować je i otwierać tą przestrzeń do dialogu o emocjach, czyli moja wewnętrzna prognoza pogody. I teraz, najważniejsza rzecz, uważność. To jest kompetencja społeczna, to jest pewna kompetencja psychiczna, która wymaga regularności i wymaga praktyki. Im częściej będziemy ćwiczyć, im bardziej regularnie, tym będą większe efekty. Bo my budujemy nowe połączenia neuronalne w mózgu. Budujemy podstawy samoregulacji, sposoby samoregulacji. A to jest dokładnie tak samo, jakbyśmy chcieli zbudować ścieżkę albo drogę. Potrzebujemy czasu, potrzebujemy cierpliwości, potrzebujemy regularnych działań. Nie ma uważności bez pewnej dyscypliny. I ta dyscyplina nie ma tutaj pejoratywnego wydźwięku, tylko raczej oznacza takie pamiętanie o tych narzędziach, po prostu. Sięganie po nie jak najczęściej. Im częściej, tym lepiej. Tak, żeby to się stało nawykiem. Często wschodnie szkoły uważności kontemplacyjne, medytacyjne mówią o tym, że uważność to jest sposób bycia, to jest styl życia. To nie jest jakieś narzędzie tak naprawdę czy technika, tylko po prostu styl bycia. A styl bycia to jest po prostu nawyk. Coś, co robimy już z automatu, coś, co jest dla nas naturalne i normalne. Żeby coś się stało nawykiem, potrzeba czasu i potrzeba powtarzalności. I dokładnie tak samo jest z tymi ćwiczeniami. Je można modyfikować, przekształcać pod kątem swoich własnych potrzeb, potrzeby dziecka, jego oczekiwań, tego, co on lubi, tego, co on nie lubi, tego, jakie ma możliwości. Natomiast warto je później powtarzać, jeżeli już wykształcicie sobie takie narzędzia. I już ostatnia kwestia to jest BHP, czyli te podstawowe zasady, które wydają się też być oczywiste, jeżeli mówimy już o rodzicielstwie bliskości, o tym budowaniu więzi, że nic na siłę, do niczego dziecka nie zmuszamy, do niczego nie zmuszamy siebie. Jeżeli czegoś nie czujemy, jeżeli nie czujemy jakiegoś ćwiczenia, to go po prostu nie wykonujemy. Jeżeli widzimy że dziecko mówi nam, że to, co mu proponujemy, jest nudne, jest głupie, to nie mówimy mu, że nie ma racji, bo to jest właśnie zaprzeczanie, nieuznawanie jego emocji, nieuznawanie jego zdania. Może za jakiś czas to ćwiczenie będzie dla niego wartościowe, natomiast teraz nie. Możemy zaproponować coś innego, możemy znaleźć inne rozwiązanie. Nie ma sztywnych reguł, nie ma sztywnych zasad i powtórzę się kolejny raz, ludzie są ważniejsi od zasad i wy jako rodzina jesteście ważniejsi tak naprawdę od tego, co ja tutaj nawijam. Czyli z tego, co ja mówię, bierzcie to, co jest dla was ważne, to, co z wami rezonuje, to, co uznajecie, że będzie wartościowe w waszej rodzinie. Nie wszystko. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, to jak najbardziej macie do tego prawo. Bo ja nie jestem od tego, żeby wchodzić w czyjeś życie z butami, w czyjąś rodzinę i rozporządzać, bo tak napisali naukowcy, bo tak mówi psychologia, bo tak mówi neurobiologia, bo takie są założenia rodzicielstwa, bliskości, uważności itd., itd. Okej, one takie mogą być, natomiast życie jest życiem. Wasza rodzina, wasze dziecko, wasze prawo. To są narzędzia, to są drogowskazy, to są propozycje. I na koniec już, jak zwykle mówię po raz trzeci na koniec, bardzo was przepraszam, że tak przedłużam dygresjami, ale przypomniała mi się ważna rzecz. Mówiłam o tej sensoryce, czyli jeżeli dziecko jest nadwrażliwe na dotyk, nie chce być dotykane, to nie robimy ćwiczeń dotykowych, ale jest też druga sprawa, ćwiczenia oddechowe. Nie wszystkie dzieci je lubią. Jeżeli dziecko ma problemy, jak na przykład astma, różnego rodzaju alergie, ma problemy z oddychaniem albo ma po prostu zwykłe przeziębienie, katar, to nie proponujemy tych ćwiczeń, bo ono będzie się męczyć. Nie mówiąc o tym, że w książce Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat, w której jest zapisane dużo spostrzeżeń różnych nauczycieli z całego świata wprowadzających ćwiczenia mindfulness do pracy z dziećmi, jest bardzo cenna uwaga jednej z nauczycielek, która pracowała z dziećmi na wózkach inwalidzkich i zauważyła, że one w ogóle nie radzą sobie jakby z ćwiczeniami oddechowymi. I ona na początku myślała, że to jest właśnie jakaś psychiczna blokada, dopiero później zorientowała się, że te dzieci po prostu przez to, że się mniej ruszają, mają też zwykłe problemy oddechowe, więc te ćwiczenia mogą być dla nich bardzo wysiłkowe. Więc na to też zwróćcie uwagę, na to, czy dziecko jest zdrowe, czy w pełni może korzystać ze swojego organizmu, z jego możliwości, czy w pełni może korzystać z samego mechanizmu oddychania i skupiać się na tych ćwiczeniach, bo jeżeli nie, no to warto szukać gdzie indziej, po prostu na rysowanie, prognoza pogody, słoić z emocjami, czy już takie typowe, nieformalne praktyki uważności, jak wspólny spacer i rozmowa o tym, co widzimy dookoła, jak wspólne przygotowywanie posiłku, uważne i spokojne. No, zasada jest taka, że wszystko może być nasycone uważnością. Każdy gest, każda czynność, każda zabawa z dzieckiem, jeżeli po prostu jesteśmy w to zanurzeni w pełni, dziecko to widzi, dziecko to odczuwa, dziecko to naśladuje. Zresztą my sami mówimy, że dzieci są naszymi nauczycielami, bo w pełni angażują się w daną czynność, więc my też od nich możemy brać przykład i uczyć się nawzajem. I tak już ostatecznie podsumowując, mam nadzieję, że skorzystacie z tego narzędziownika, że pokazałam wam, że tak naprawdę jest olbrzymie pole do popisu, że jest nieograniczona ilość zabaw, pomysłów na to, żeby właśnie przez taką luźną, fajną rzecz mówić o czymś ważnym, czyli mówić o emocjach. Ja postaram się to wszystko spisać i udostępnić PDF-a jeszcze tutaj na grupie, żeby można było sobie jakoś to uporządkować, mieć rozpisane wszystkie ćwiczenia. Poza tym, jeżeli będziecie mieli jeszcze pytania, odsłuchując na przykład to, co mówię później, to spokojnie piszcie tutaj komentarze, ja będę starała się na bieżąco na nie odpowiadać. To wszystko tak naprawdę z mojej strony. Dziękuję wam serdecznie i życzę udanego wieczoru.